Ostatnia prosta. Ostatnia prosta, czyli sportowe wydarzenia weekendu. Analizy, komentarze i ciekawostki. W każdy poniedziałek po 17 na 95 i 6 FM.
Dzień dobry, Filip Górycki. Zaczynamy godzinę z gorzowskim sportem. Trochę dzisiaj w tej ostatniej prostej będzie, chociaż wydawało się, że ten weekend jakoś taki nie jest zbyt bogaty. Będzie oczywiście żużel, będzie piłka nożna, będzie także od nadwarciańskiej dysze, kajakarstwo i wioślarstwo w tej kolejności u nas za gości, a także piłka wodna i sukces piłkarzy wodnych Alfy, tym razem juniorów. Także zajrzymy na 15-lecie klubu sportowego Dragon Gorzów. Będzie także co nieco o lekkiej atletyce, więc rzeczywiście sporo. Zaczynamy oczywiście od tego, co się wydarzyło w piątek w Grudziądzu. W Grudziądzu żużlowcy Trolleyworg Stali Gorzów mieli pojechać przynajmniej po punkt meczowy do Grudziądza, najlepiej oczywiście po 3 punkty, no ale tym planem minimum był punkt, no i ten punkt oddalił się o 2 punkty, bo w pierwszym meczu 51-39 było dla Stali, a w rewanżu 51-38 dla Mr. Garden GKM-u Grudziądz. Oczywiście, no gdyby to było 51-39, to mielibyśmy brak bonusa, a w innym przypadku lepszym dla Stali punkt bonusowy. Bartosz Zmarzlik 14 punktów w 6 startach, Krzysztof Kasprzak 11 punktów w 6 startach. Można powiedzieć, że zrobili dość swoje. Anders Thompson 6 punktów, Szymon Woźniak 3 punkty. No i pytanie wielu kibiców, czy warto było ściągać jego przed czwartym startem i puszczać rezerwę taktyczną w postaci w osobie Bartosza Zmarzlika. Peter Kildemans 2 punkty i ten kuriozalny błąd w jego trzecim starcie, gdy po defekcie Artioma Łaguty po prostu zawrócił w momencie, kiedy już nie miał do tego prawa, został wykluczony, stąd też ten wynik ułamany. No i 2 punkty Mateusz Bartkowiak bez punktu, tym razem Rafał Karczmasz, no nieudany występ dla juniora Stali Gorzów, zresztą nie jedyny. Ryszard Rachlewicz był na meczu w Grudziądzu, relacjonował to spotkanie. Ryszard Rachlewicz także oczywiście zebrał wypowiedzi, posłuchajmy więc tych wypowiedzi. Na początek trener Stali Stanisław Chomski.
No jak do tej pory nie mamy szczęścia, tracimy punkty. Ten jeden punkcik, który waży o bonusie, mówię o niepewnych biegach, czy w Toruniu, czy teraz w Grudziądzu, który w ogólnym rozrachunku rzutuje, że tych punktów dużych jest mniej. Ale trudno, no jeżeli popełnia się błędy, no to suma tych sytuacji powoduje też, że bonus odjeżdża nam.
Nie chodzi o błąd Kildemanda, czy ja nie, błędy ja, też na torze?
Ja nie chcę, no błędy na torze dużo robiliśmy, no widzimy jak oni jeżdżą jak w beczce, mimo że komisarz to starał się, żeby te warunki były idealne pod całym płotem, ale no to jest taka nawierzchnia, to jest tak, nie będę teraz w szczegóły się z tego, no jeżdżą tu można powiedzieć jak w beczce śmierci, to widać po Łagucie, czy po Pawlickim, na pewno Rafał Karczmasz powinien dorzucić parę punkcików, no dzisiaj nie był sobą, nie czuł tego sprzętu. No cóż, teraz jeżeli o sytuację Kildemanda, nie chcę go tłumaczyć, on się niczym nie tłumaczy, jest załamany chłopak.
Nie zna przepisów?
Nie zna przepisów, zna przepisy, no wie pan, to są emocje, no. Jeżeli kończy się czas 2 minut, a dalej bursztyn się kręci, bursztynowe światełko, być może to błąd, akurat nie zwalał na to, no tak regulamin zezwala, żeby tak się działo, ale no moim zdaniem to pewnie go wytrąciło z rytmu. No, zawodnik powolutku schodził, było czas, pali się żółte światło, czyli czas 2 minut, no to no, odjechał jeszcze sobie przewentylować okulary. No wiadomo jaka dzisiaj jest pogoda. Podjął taką decyzję, którą teraz gorzko żałuję, no ale trudno, to już się za późno.
Krzysztof Kasprzak, Krzysztofie, na początek gratulacje za twój występ, do którego chyba nie można mieć większych zastrzeżeń. Szkoda tylko, że nie przełożyło się to na zdobycz punktową dla drużyny. Mówię o punktach oczywiście do tabeli.
Na pewno szkoda tego wykluczenia, bo byłby bonus. Ciężki teren, najcięższy wjazd mi się wydaje. Nie dość, że ciężki bardzo tor, żeby się spasować, to jeszcze oni wszyscy bardzo dobrze to jadą miejscowi. Jest to taki duży handicap i do tego deszcz. Praktycznie po każdym równaniu był inny tor, bo raz polali, raz był deszcz. Tak było różne, więc ja na pewno się cieszę z punktów moich. Ciężko pracowałem ostatnie tygodnie. Teamem dziękuję wszystkim, którzy mi pomogli wrócić na dobry poziom.
No i troszkę szkoda, że ten deszcz, który teraz leje dosłownie, nie spadł po 8 wyścigu.
Bo był bonus. No tak, zaczęło po 8 lat, ale mecz odjechany, że teraz widzimy, że szczęście to było, że odjechaliśmy ten mecz.
Prezes Gorzowskiej Stali Ireneusz Maciej Zmora pierwszy raz w tym roku na meczu wyjazdowym swoich zawodników. Niebo płacze, panie prezesie, nad Stalą Gorzów. Szkoda, że ta ulewa nie pojawiła się po 8 wyścigu.
Ja nie wiem, czy niebo płacze. Mi się wydaje, że po prostu jest ulewny deszcz. Mecz mamy zakończony. Niestety wynik nie jest taki, który nas satysfakcjonuje. Jechaliśmy z planem minimum zdobycia punktu bonusowego. Trochę nam zabrakło. Nie będziemy płakać nad rozlanym mlekiem, wyciągamy wnioski, szykujemy się do kolejnego ważnego meczu. Za tydzień jedziemy do Wrocławia, tam będziemy szukać to, co zgubiliśmy w Grudziądzu. To taki jest sport, raz na górze, raz na dole.
Szymon Woźniak pewnie bardzo, 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 bardzo mocno zawiedziony po tym dzisiejszym spotkaniu.
No, dokładnie tak. No, wiadomo, że liczyłem na pewno na dużo lepszy występ i no dokładnie tak, no jestem zawiedziony.
Obserwowałem ten pierwszy wyścig, w pewnym momencie poczułem taki swąd, byłem przekonany, że spaliło ci się sprzęgło, bo nagle przestałeś jechać.
Nie, sprzęgło się nie spaliło, no wiadomo, że no pracowaliśmy cały dzień nad ustawieniami motocykla, nad obieraniem dobrych ścieżek, ale no kompletnie nam się to dzisiaj nie udało.
Wcześniej już tu na tym grudziąckim torze też miałeś takie słabe występy?
No, miałem jeszcze słabsze. Zazwyczaj mi się tu właśnie wiedzie z różnym szczęściem. Czasami jest w miarę dobrze, czasami jest bardzo źle. No dzisiaj akurat padło na to, że było źle.
Robert Kępiński, szkoleniowiec z drużyny GKM-u Grudziądz. Ale tu fajnie, nie pada, nie leje w biurze.
Mieliśmy szczęście, bo po 15 biegu do teraz pada i jakby to, ja mówię, szybciej zaczęło padać po 8 biegu, to by się było ciężko o bonus, a tak w sumie uczciwe zawody dokończone, drużyna lepsza dostała bonusa i tak powinno być.
No rzeczywiście dzisiaj pana zawodnicy byli zdecydowanie lepsi, bardziej zdeterminowani, bo ja dawno nie widziałem zawodników, którzy jeździli jak na motocyklach na lodzie, ale pod bandą.
No ten tor tak pozwala, nie? Taki, robimy taki tor, żeby był, jak ja mówię, żeby były wyścigi, żeby były ścigania, żeby to nie polegało na tym, że jak kiedyś był taki, że jeździli gęsiego, tutaj chodzi o widowisko, kibice zadowoleni. I dlatego to tak wygląda, jak wygląda.
Co się stało, jeśli chodzi o Artioma Łagutę? No bo ten mecz mógł zostać rozstrzygnięty zdecydowanie wcześniej, gdyby nie ten defekt.
No, na starcie mu się gaźnik rozwalił, a myślał w sumie, że zdąży. W sumie mógł dotknąć taśmy i junior pojechał za niego, no ale nie jest takie wypadki się zdarzają, jak trochę cwaniactwa.
Ten ostatni wyścig, już zawodnicy wiedzą, że ten jeden punkt daje bonus, nie walczyli tak do końca?
Nie, myślę, że Gorzów był lepszy w tym biegu akurat.
Tyle, jeżeli chodzi o wypowiedzi z meczów w Grudziądzu. Dodajmy, że też Stal jest na 6 miejscu. Po tej kolejce tylko punkt przewagi nad przedostatnim motorem Lublina. Przedostatnie miejsce to baraże. Rafał Karczmarz wystartował także w pierwszej rundzie finałów indywidualnych Mistrzostw Świata Juniorów. No, zajął dopiero 14 miejsce. W Lublinie zdobył 2 punkty w pierwszych dwóch startach. W trzecim przyjechał ostatni, w czwartym upadł i wycofał się z zawodów przed ostatnią serią. Oczywiście więcej o żużlu w magazynie żużlowym po godzinie 13 w środę. Zapraszam w imieniu Daniela Rutkowskiego. Drobna zmiana kolejności. Teraz będzie o kajakarstwie, bo ruszyły Igrzyska Europejskie w Mińsku. No i tam mieliśmy już boksera Tomasza Niedźwieckiego. On niestety odpadł z rywalizacji. No ale mamy też trójkę kajakarzy: Karolinę Najan, Puławską i Przemysława Korsaka. Kajakarstwo w środę i w czwartek, jeżeli dobrze pamiętam. W każdym razie w czwartek poprzedni, jeszcze przed wlotem do Mińska, rozmawialiśmy o przygotowaniach i o tej imprezie właśnie z Karoliną Nają.
Po Pucharach Świata mieliśmy w planie treningowym takie założenia, żeby odbudować swój organizm, więc mieliśmy taki powrót treningowy do zimy. Trwało to około 1,5 tygodnia. Ciężkie, długie treningi dały się znaki. Jednak po tym okresie nastąpiło takie stosunkowo do startów, no i zgranie przede wszystkim osób, z których będziemy startować podczas Igrzysk Europejskich. Więc treningi stały się trochę krótsze, bardziej intensywne, bardziej przyjemniejsze, że tak powiem, tak jak my lubimy. No więc ostatnio nie koncentrujemy się przede wszystkim na samej pozycji startowej i w startach właściwych. Dogrywamy osady, szukamy luzu, no i czekamy właśnie na ten wylot na Igrzyska Europejskie. No ja startuję w konkurencji K2 200 metrów z Heleną Wiśniewską, również w konkurencji K4 500 metrów razem z Anią Płaską, Katarzyną Kłodziejczyk i Heleną Wiśniewską. Towaliśmy na Pucharach Świata.
Patrząc na te Puchary Świata, no i na te przygotowania, czego właściwie od siebie oczekujesz w tej imprezie numer 2, można powiedzieć, sezonu?
Ja bym powiedziała, no tak, no impreza numer 2 na imprezę numer 1 w tym roku będę mistrzostwa świata. Tak naprawdę wydaje mi się, że liczymy na no, naprawdę dobre starty. Zdajemy sobie sprawę, że to dopiero połowa sezonu i jeszcze z tych takich ciężkich obciążeń nie do końca zeszłyśmy, tak że tak powiem, trener wciąż nam nie pozwala i tego bardzo pilnuje. Jednak wiemy, że jesteśmy na tyle dobrze przygotowane, że w takich odczuciach jesteśmy w stanie powalczyć o dobre pozycje w finałach.
No i jakby nie patrzeć, jesteśmy za listką pierwszej tej imprezy, to też jakieś gdzieś ma tam pewnie znaczenie któreś.
Tak, oczywiście. W 2015 roku podczas Igrzysk Europejskich wywalczyłyśmy dziewczynami brązowy medal. Fajnie, jeśli byłaby powtórka, a na pewno byśmy się cieszyły jeszcze z lepszej pozycji.
O to, że w Mińsku, co wiadomo, miałeś okazję tam startować kiedyś?
Tak, startowałam na najwyższych świata akademickich, więc to jest mi znane miasto również, więc nie będę tam pierwszy raz. Na pewno jest to duży plus. Bardziej bym powiedziała, że jest to otwarty tor. Trochę lat minęło, więc nie wiem, czy może coś się zmieniło. Sama jestem ciekawa, czy wokół toru się coś zmieniło, czy coś dobudowali, rozbudowali. Myślę, że na pewno.
Ostatnia prosta, czyli sportowe wydarzenia weekendu. Analizy, komentarze i ciekawostki. W każdy poniedziałek po 17 na 95 i 6 FM. Ostatnia prosta, czyli sportowe wydarzenia weekendu. Analizy, komentarze i ciekawostki. W każdy poniedziałek po 17 na 95 i 6 FM.
Finał Zagorzowa, chciałoby się powiedzieć, ale nie było innej możliwości. W sobotę mieliśmy na stadionie przyolimpijskiej finał piłkarskiego Pucharu Polski na szczeblu województwa lubuskiego, no i mieliśmy w nim derby Gorzowa, więc wiedzieliśmy już od półfinałów, że na pewno w Gorzowie będziemy mieli mecz centralnego Pucharu Polski. Było tylko zagadka, czy Stilon, czy Warta. No więc Stilon. Po raz czwarty w ostatnich 5 latach Stilon sięgnął po główne trofeum, pokonał Wartę 2-1, choć to Warta prowadziła po strzale Dominika Zakrzewskiego w 10 minucie. W 29 wyrównał Adrian Nowak, a w 95 minucie bohaterem spotkania okazał się Jędrzej Dramy, który w dogrywce właśnie już zdobył tę bramkę na 2-1. Oczywiście bardzo sporo o tym meczu będzie jutro w magazynie piłkarskim, ale dzisiaj także fragmenty wypowiedzi rozmów z przedstawicielami obu ekip posłuchamy właśnie teraz.
Łukasz Żeliszewski, obrońca Warty Gorzów. Nieszczęśliwy ten mecz dla Ciebie, no i nieszczęśliwy mecz dla zespołu. Najpierw powiedz, co się stało.
Powiem tak, no już od pewnego czasu tam pewne problemy z Achillesami. Było dobrze dosyć, no tutaj takie starcie w końcówce pierwszej połowy. Gdzieś tam dostałem po prostu Achillesie, no i jednak musiałem zejść. No nieszczęśliwie się zakończył ten mecz dla nas, niestety. No, co zrobić?
Z perspektywy boiska i z perspektywy ławki, jak ten mecz ocenić?
Powiem tak, no my mieliśmy swoje sytuacje, tak samo Stilon miał swoje sytuacje, oni strzeli jedną bramkę więcej, no i ten mecz niestety wygrali.
Krzysztof Kaczmarczyk, obrońca Stilonu, no dzisiaj od 84 minuty, ale no radość oczywiście pełna.
No tak, na pewno to każdy gdzieś tam, jakie jest zwycięstwo dla nas w takiej sytuacji, jak jesteśmy, to jest ważne. Każdy mecz trzeba walczyć do końca. Dzisiaj ci zawodnicy, którzy grali od początku, pokazali, że mogą grać i to jest dobry prognostyk gdzieś tam dalej, tym bardziej, że to były derby. Wiadomo, jak te derby się rządzą swoimi prawami. Fajnie, że goniliśmy do końca i byliśmy w stanie to wygrać.
Powiedzmy szczerze, z przebiegu meczu różnie to się mogło ułożyć.
Tak, różnie. No były momenty, że zespół Warty miał fajne momenty, tak samo my, no ale mówię, to są derby, to też całkiem inaczej. No, fajnie, że takie gdzieś tam w miarę tempo było utrzymane i z jednej i z drugiej strony i nieźle to wyglądało.
Alan Błajewski, Stilon Gorzów, bo nie pierwszy puchar, ale chyba puchar zawsze smakuje dobrze.
No na pewno jest to fajne uczucie, tym bardziej na koniec sezonu, gdzie sezon nie był jakiś udany, to chociaż fajnie jest się pocieszyć takim pucharem, to wznieść i nic, tylko się cieszyć.
Dawid Sodowski, Warta Gorzów. No tak jak tu z trenerem rozmawialiśmy, dobry mecz po prostu. No ktoś musiał tu mieć niedosyt dzisiaj.
No tak, tak prawda. Wydaje mi się, że pierwsza połowa ze wskazaniem na nas, później już trochę się wyrównało. Z racji tego, że w naszym zespole jest dużo kontuzji, no to też mieliśmy małe pole manewru. No i do grywce już to wyszło, bo jakby brakowało jakości na ławce, nie ma co się oszukiwać. No, taki mecz, myślę, wyrównany. Stilon wykorzystał dwa stałe fragmenty, no i wygrał mecz.
Trener Stilonu Kamil Michniewicz, jak z tymi emocjami, bo rozmawialiśmy o tym kilka dni temu.
No bardzo ciężko, nie wiem czy do domu dojadę dzisiaj, bo tak jeszcze takiej dawki jak dzisiaj to nie miałem chyba nigdy, ale najważniejsze, że są to dobre emocje i nic tylko się cieszyć. Widzieliśmy na pewno, że przygotowanie motoryczne będzie nam dzisiaj troszkę łatwiej, bo gdzieś tam jeżeli chodzi przede wszystkim i okazało się o szerokość ławki, ale też o nasz stan fizyczny. Po ostatnim czasie mieliśmy badania, na początku tygodnia z tym mieliśmy pewne wnioski, widzieliśmy, że tutaj czas będzie działał na naszą korzyść. Jeżeli chodzi o wynik, faktycznie tak było, chociaż też warunki były bardzo ciężkie i tych sił nam troszkę brakło w końcówce zarówno jednej, jak i drugiej drużynie, ale wydaje mi się tutaj, że byśmy stroną, która stworzyła sobie więcej, była przy piłce, na pewno więcej kreowała grę i w tym meczu zasłużenie sięgnęliśmy po ten puchar, dlatego cieszę się bardzo, nie było to łatwe spotkanie. Wiedzieliśmy, jak Warta gra i jeżeli chcemy zdobyć ten puchar, musimy zaatakować odważnie i tak też się stało. Szkoda, że w dobrym momencie, kiedy mieliśmy naprawdę dobry fragment, straciliśmy bramkę na 1-0, bo to była bodajże pierwsza okazja bramkowa Warty, nie bramkowa. Zespół się podniósł, zareagowaliśmy bardzo fajnie, strzeliśmy na 1-1. W dogrywce też. Cieszę się, że zmiennicy też dzisiaj dali jakość, bo to było bardzo ważne i tak jak powiedziałem, po tym trudnym sezonie bardzo nam zależało na tym, żeby chociaż się trochę zrehabilitować kibicom dzisiaj, dać im trochę radości, ale przede wszystkim sobie. Ja marzyłem o tym pucharze, cieszę się, że mamy ten puchar, jest to dla nas początek nowej drogi, nowej przygody i nowej budowy, nowego zespołu z takim małym, miłym smaczkiem, jakim będzie właśnie kolejna faza Pucharu Polski, dlatego cieszę się ogromnie i chyba tyle.
Radosław Bubniak, trener Warty Gorzów. Mam wrażenie, że ktokolwiek by tu nie przegrał, to miałby prawo czuć niedosyt.
Myślę, że tak i jakby ten mecz to tylko potwierdził, bo obie drużyny były zdeterminowane, żeby wygrać, czego efektem dogrywka i walka do samego końca. Jest smutek, szkoda, bo jakby chcieliśmy pozytywnym akcentem zakończyć. Nam się nie udało, Stilon był o tą jedną bramkę skuteczniejszy. Gratulujemy im, natomiast jakby no świat się na tym nie kończy, świat się nie zawalił, tak, przegraliśmy jakby ostatni mecz wieńczący sezon, natomiast jakby no trzeba za chwilkę to wyrzucić z głowy i jakby już patrzeć z perspektywą tego, co przed nami, bo za chwilę nowy sezon.
Dużo, dużo więcej w magazynie piłkarskim jutro po godzinie 17. Zapraszam. Nadwarciańska dycha, za nami szósta edycja największego biegu organizowanego w Gorzowie. Oczywiście, jak sama nazwa wskazuje, 10 km to był dystans. 368 osób szczęśliwie dotarło do mety. Najszybciej zrobił to Oleksij Obuchowski, był gość z Ukrainy. Jego rodak Pawło Olijnik zajął drugie miejsce, a na trzecim miejscu był Krzysztof Stefanowicz z Poznania. Wśród kobiet zresztą, co ciekawe, triumfowała jego żona, maratonka, uczestniczka ostatnich Igrzysk Olimpijskich w Rio de Janeiro, Monika Stefanowicz. Były także ciekawe postaci. Wszystko teraz w szczegółach relacji z tego biegu obszernej.
Sebastian Wierzbicki razem z Osirem, główny organizator nadwarciańskiej dychy. Największy bieg w Gorzowie, to pewnie i najwięcej organizacji tutaj.
Tak, to bieg, który już tradycyjnie pochłania dużo czasu, jeżeli chodzi o rzeczy organizacyjne. Niemniej fajnie jest, że ta impreza się rozwija, ta impreza trzyma poziom. My porównujemy naszą frekwencję na poziomie powyżej 400 osób w każdym biegu do biegów, które mają nawet 20-letnią tradycję. Mamy szóstą edycję, także jesteśmy młodym biegiem, który i tak już się wpisał dobrze w kalendarz biegowy. Chętnie przyjeżdżają biegacze i co ważne, gorzowianie mogą popisać się u siebie, na swoim terenie, pokazać też i zaprosić do Gorzowa biegaczy z innych miast, żeby mogli zobaczyć, że w Gorzowie też jest dobra impreza na wysokim poziomie, z bogatym pakietem startowym i naprawdę z wieloma atrakcjami.
Liczba startujących, rozumiem, zadowalająca. Gwiazdy biegowe też, jeżeli chodzi o tę frekwencję?
Frekwencja na poziomie 400 osób. To jest tak, że trzymamy się tej frekwencji cały czas, mamy ją bardzo podobną. Co do gwiazd, jest Monika Stefanowicz, która wygrywała drugą edycję Gorzowskiej Nadwarciańskiej Dychy i potem na jesieni zrobiła minimum na Igrzyska Olimpijskie do Rio de Janeiro, gdzie reprezentowała nasz kraj. Tak więc wydaje się być to jedną z faworytek. Myślę, że wśród panów mąż Moniki, Krzysztof Stefanowicz, który również przeszłość ma świetną, jeżeli chodzi o biegi średnie, biegi długie. Wraca powoli do biegania, po tym jak już odczekał swoje tej kariery zawodowej. Myślę, że stać go na wynik w granicach 31-32 minut, tak więc pewnie skutecznie powalczy tutaj z koalicją ukraińską. Jeżeli chodzi o gorzowian, tutaj Wioletta Paduszyńska, Michał Hulewicz są na starcie, tak więc myślę, że ci nasi etatowi biegacze, biegaczki pojawili się po prostu dzisiaj w Gorzowie.
Najszybszy mężczyzna, czas 32 minuty i 14 sekund, z Winnicy, Oleksiej Obuchowski.
Trasa fajna, troszkę pogoda, żarko.
Miejsce drugie, czas 32 minuty i 16 sekund, Szczerligowa, Paweł Olinik.
No czas nie bardzo taki szybki, skażemy, ale no dzisiaj gorąco i tak już, już koniec sezonu, to już tak ciężko można mówić.
Pierwszy raz w Gorzowie tutaj na Nadwarciańskiej?
Tak, pierwszy raz.
Trochę gorąco dzisiaj, ale to zawsze, tak, teraz lata, to skażemy tak, to nie jakaś okazja taka. To.
Najlepsza wśród kobiet Monika Stefanowicz-Grunwald Poznań, Sebastian Wierzbicki trafnie typował panią jako faworytkę, no nie zawiodła pani zdecydowanie chyba tu.
No wiedziałam, czego to się spodziewać, znałam trasę, bo już tutaj startowałam chyba 3 lata temu. Wiedziałam, że to świetna impreza, mnóstwo kibiców na trasie.
Brawa.
Także tym bardziej jestem zadowolona z dzisiejszego zwycięstwa.
Dla pani to taki tu przerywnik?
Czy przerywnik? Można powiedzieć, że tak. Główny start mam za tydzień, półmaraton w Hamburgu. Dlatego dzisiaj to ja traktowałam jako przetarcie. Może troszeczkę ten wynik odbiega od moich oczekiwań. Ale jestem pełna optymizmu i mam nadzieję, że za tydzień będzie dobry wynik na trasie półmaratonu.
Na trzecim miejscu mąż, czyli Krzysztof Stefanowicz. Zadowolony pan dzisiaj?
Ja? W sumie tak. No, po ponad prawie 13 latach rozbratu, że tak powiem, z bieganiem. Zacząłem od ponad pół roku biegać. Może roku. Skłamał, że krócej. Zacząłem znowu biegać i w sumie trzecie miejsce bardzo mnie cieszy. Nie powiem.
A jak żona oceni występ męża?
Nie, no świetnie, jestem pełna podziwu, że w tak krótkim czasie pozbierał się do treningu. Widzę, że ma wielką frajdę, zakładamy swoją grupę treningową, zapraszamy do współpracy, do naszego szerszego grona. Stefano Running Academy, to jest nasza, pod tym logo trenujemy, startujemy, tworzymy grupę, więc mam nadzieję, że będzie coraz większa i szersza grupa i widoczna na trasach biegowych.
Najlepszy z gorzowian w Nadwarciańskiej Dysze Michał Hulewicz, czwarte miejsce, czyli co, taka nagroda pocieszenia?
Miejsce takie, na które wybiegałem i zasłużyłem w pełni, tak? Pobiegałem na tyle, na ile mogłem pobiegać, jestem zadowolony, więc super, że udało się wygrać kwalifikację najlepszego gorzowianina.
Pogoda taka trochę zdradliwa, bo nie jest jakiś wielki upał, ale jednak trochę tutaj dawało się to we znak.
No. Można powiedzieć, Gorzowa na Nadwarciańskiej, pogoda taka jak zawsze, tak? Czyli daje upał się trochę we znaki, aczkolwiek dla wszystkich temperatura była jednakowa, więc można było biegać szybciej, więc nie ma co rzucać na pogodę.
Nie kusiła ta premia na stadionie imienia Edwarda Jancarza?
O nie, zdecydowanie nie, bo wiem, co by się działo później po tej premii, tak? Żeby trzeba było dociągnąć do końca, a wtedy boli 3 razy bardziej.
Najlepsza w kategorii do lat 20 Wiktoria Keller. Tak, to ta Wiktoria Keller z AZS-u AJP. Czyżby zmiana dyscypliny, czy niekoniecznie?
Nie, ja wolę bardziej zespołowe sporty. To jak coś się zepsuje, to wtedy jest na wszystkich, nie tylko na mnie. Także ja zostanę przy koszykówce. Pomyślę, żeby to robić kiedy w wolnych chwilach, po sezonie albo przed sezonem.
Idzie całkiem nieźle.
No udało się, sama się nie spodziewałam tego. Była motywacja, tutaj trener powiedział. Zmotywował mnie, że jak będę pierwsza, to będzie nagroda,
Jest dobrze.
Tak. Sama siebie też zmotywowałam, mówię, muszę mieć poniżej 50 i o 3 sekundy byłam przed tą 50, więc jestem zadowolona z siebie, spełniona.
Ostatnia prosta, czyli sportowe wydarzenia weekendu. Analizy, komentarze i ciekawostki. w każdy poniedziałek po 17 na 95 i 6 FM.
Wracamy do wody. W Poznaniu na Torze Malty odbył się Puchar Świata w wioślarstwie. Niestety tym razem bez gorzowskiego sukcesu. Czwórka bez sterniczki w składzie z naszą Olgą Michałkiewicz. Dopiero na 10 miejscu, czyli na 4 miejscu w finale B. Natomiast w finale C płynęła Katarzyna Boruch w dwójce podwójnej. No i niestety ona zajęła ostatnie miejsce w finale C, więc kończy tę rywalizację na 18 pozycji. Zawody, które odbyły się właśnie na Torze Malta w Poznaniu, obserwował trener AZS AWF Piotr Basta.
Tym bardziej, że 3 tygodnie temu odbyły Mistrzostwa Europy i dziewczyny, pomimo tego, że no, nie były w najlepszej dyspozycji, co można oceniać po przeglądzie poszczególnych wyścigów, zdobyły brązowy medal. Osada czwarta, która na tych zawodach płynęła na tej pozycji, wczoraj zwyciężyła w biegu czwórek bez sterniczki. Widać wyraźnie, że w grupie kobiet dziewczyny są na takim etapie przygotowań, w którym no, nie są tak do końca optymalnie przygotowane. Może to wynikać oczywiście z uwarunkowań czysto metodycznych. Być może sztab szkoleniowy podjął decyzję, że główną imprezą, oczywiście taka decyzja na pewno jest, główną imprezą są Mistrzostwa Świata, kwalifikacje, a każdy z poszczególnych startów, w tym Puchary Świata, są etapami przygotowań i widać zmęczenie w całej grupie kobiet, bo przypomnę tylko, że w dwójce podwójnej kobiet startowała Kasia Boruch, zajęła w finale tę dosyć odległą pozycję, więc widać, że po prostu wkradło się tam troszeczkę zmęczenia. To oczywiście można poprzez analizę przebiegu całego wyścigów można też takie wnioski wyciągnąć. Mam nadzieję, że to zaprocentuje oczywiście w późniejszym etapie przygotowań do głównej imprezy taką super kompensacją tych wszystkich dyspozycji i biorąc pod uwagę olbrzymie doświadczenie całej grupy kobiet, w tym oczywiście głównie mistrzyń świata, że to się nie wymknie spod kontroli i ten etap właściwy w tym wypadku przygotowań będzie kluczowo z punktu widzenia kształtowania tych dyspozycji specjalistycznych na Mistrzostwa Świata. Ufam, że tak będzie. Cała ta grupa dowiodła wielokrotnie swojej wielkości, więc mam nadzieję, że tak będzie też również i tym razem. No, przed nimi kolejne starty, Puchar Świata kolejny, więc oczywiście nie można tutaj się irytować, bo to są elementarne rzeczy, w których biorą udział wszyscy. Ten Puchar Świata w Poznaniu był wyjątkowo silnie obsadzony, jeszcze nigdy w historii. Tyle osad nie było. Wiele krajów, w tym kraje zamorskie, przywiozły podwójne osady, są wewnętrzne kwalifikacje w wielu krajach. No, niesamowita festiwal właściwie wioślarski w Poznaniu miał miejsce. Mieliśmy okazję gościć przedstawiciele właściwie wszystkich najważniejszych nacji w naszej dyscyplinie sportowej, co tym bardziej cieszy, bo Poznań po raz kolejny udowodnił, że dzierży miano świetnego organizatora tego typu imprez sportowych, przynajmniej w sportach wodnych.
Jeżeli jeszcze chodzi o Katarzynę Boruch i kategorię młodzieżową, ta impreza docelowa tu jest trochę wcześniej, Mistrzostwa Świata Katarzynie odjeżdżają?
No, wiadomym jest, że z punktu widzenia sportowego, no to kwalifikacje, to żeśmy wspólnie z Kasią ustalili, że kwalifikacje do Igrzysk Olimpijskich są po wielokrotnie ważniejsze od wszystkich imprez młodzieżowych razem wziętych, więc ona walczy, oczywiście to jest inna półka sportowa, ona walczy, jest niesamowicie zdeterminowana, ale jest w stanie poświęcić wszystkie imprezy młodzieżowe dla tej szansy, która przed nią się narodziła, czyli udział w Mistrzostwach Świata Seniorów i kwalifikacjach olimpijskich. To jest oczywiście warte ryzyka, to są doświadczenia i zupełnie inny pułap sportowy. No i oczywiście dzisiaj, na dzień dzisiejszy, nie znamy odpowiedzi, jak to się skończy. Tak jak powiedziałem, jeszcze jest jeden start kontrolny dla wszystkich dziewczyn. Puchar Świata w Rotterdamie. Nie sądzę, żeby został zachowany status quo tego, co miało miejsce wczoraj. Na pewno będą korekty, będą jakieś wyciągane wnioski. W związku z powyższym no, trzeba się uzbroić cierpliwość i czekać. Dziewczyny są niesłychanie zdeterminowane. No, po prostu trzeba wspomóc ten cały proces, no, bo każdy zawodnik, każdy sportowiec zmęczony trudami przygotowań nie jest w stanie w pełni wykorzystać swojego potencjału. To jest rzecz naturalna, więc patrzę ze spokojem na cały ten proces. Jeśli oczywiście będę mógł pomóc, to na pewno przynajmniej moje podopieczne będę wspierał w każdej chwili.
W Pucharze Świata nie wystartował Zbigniew Schodowski, nie wystartował także w żadnej innej imprezie w tym roku. Co dzieje się z dwukrotnym olimpijczykiem?
Tak, nasz jeden z bardziej utytułowanych zawodników naszej sekcji podjął już chyba dojrzałą, męską decyzję o zakończeniu swojej przygody sportowej. Był taki moment, w którym Zbyszek podjął się indywidualnych przygotowań do kolejnego sezonu. Jednak jego prywatna jakby sytuacja, która jest oczywiście jego kwestią nadrzędną w życiu, wymusiła od niego daleko idące kroki w kontekście podjęcia innych dróg niż przygoda sportowa. Pomimo tego, że zbliżające igrzyska się oraz jego oczywiście potencjał i talent mogły sugerować, że emocjonalnie jest dalej związany ze sportem. Pomimo wszystko jest człowiekiem też odpowiedzialnym, dojrzałym, więc na dzień dzisiejszy podjął taką decyzję, że nastąpił rozbrat ze sportem wyczynowym. Jak będzie dalej, to oczywiście życie pokaże, choć oczywiście jest człowiekiem już w zaawansowanym wieku sportowym. W związku z powyższym nie mam złudzeń co do tego, że igrzyska kolejne w jego karierze sportowej oddaliły się już bardzo, bardzo daleko. W związku z powyższym oczywiście czekamy na kolejne talenty naszej sekcji i kolejnych olimpijczyków. Nie pozostaje nam nic innego, jak po prostu pracować dalej,
mówi trener Piotr Basta. Zostajemy jeszcze w wodzie. Piłkarze wodni Alfy Gorzów postawili kropkę nad i są mistrzami Polski juniorów. Na dodatek bez porażki na koncie, bo w turnieju finałowym w Gliwicach pokonali Neptun 10-7, Polonię Bytom 18-11 i na koniec jeszcze już całkowicie towarzysko KSZO Ostrowiec Świętokrzyski 11-7, choć jak oczywiście podkreśla trener Alfy Jacek Kosiński, zespół musiał na te wszystkie zwycięstwa bardzo mocno pracować.
Każde zwycięstwo w tym turnieju finałowym przyszło nam bardzo ciężko, a powinno być odwrotnie, że powinni korzystać z radości gry piłkę wodną, że właśnie w ten sposób sobie odbierają złoty medal, który im się rzeczywiście w tym sezonie należy. Pierwszy mecz z Neptunem był bardzo trudnym spotkaniem i praktycznie do ostatniej kwarty toczyła się wyrównana walka. Moi chłopcy nie mogli się wbić w bramkę, popełniali bardzo dużo takich podstawowych błędów. No, wypracowywali oczywiście też pozycję do rzutu, ale nie potrafili z tego skorzystać, także skuteczność była słaba. Obrona, dobrze, że obrona funkcjonowała pod kierunkiem tutaj Filipa Borka, bo inaczej to czarno bym to widział. Natomiast pozostałe spotkania też były do pewnego momentu bardzo takie zacięte. Dopiero w późniejszym okresie odskoczyliśmy z większą ilością bramek. No zwłaszcza tutaj z zespołem WTS-u, gdzie wygraliśmy 18-11. Najładniejszy oczywiście mecz to był mecz z KSZO Ostrowiec ze srebrnym medalistą, bo tam rzeczywiście występowała walka sportowa, decydowały umiejętności, no i wola walki, ambicja. Także mecz był naprawdę fajny, wygraliśmy 11-7.
Czy w swojej trenerskiej, czy też zawodniczej karierze przypominasz sobie taki sezon, w którym drużyna nie przegrała żadnego meczu, bo wy żadnego meczu nie przegraliście, tylko jeden remis w całych rozgrywkach przez cały sezon?
Dokładnie tak, no ale właśnie sięgam pamięcią wstecz, czy taki sezon był. Być może tak, bo był taki rocznik kapitalny, który miałem, chłopcy urodzeni w 79-80 roku, czyli też ten zespół, gdzie grał Sebastian Żabski, to praktycznie wystarczyło tylko im na odprawie powiedzieć, co mają robić. Miałem święty spokój, oni robili swoją robotę w wodzie, kapitalnie grali, byli zespołem wtedy nie do pokonania. Być może to był właśnie ten okres, gdzie też kończyli sezon ze złotym medalem, bez żadnej porażki.
Tyle trener Jacek Kosiński. Gratulacje dla Alfy Gorzów. Z trenerem oczywiście rozmawiał Ryszard Rachlewicz. Trzy tematy zostały nam jeszcze w ostatniej prostej. Za chwil kilka będą i one.
Ostatnia prosta. Ostatnia prosta. Czyli sportowe wydarzenia weekendu. Analizy, komentarze i ciekawostki. W każdy poniedziałek po 17 na 95,6 FM. Czyli sportowe wydarzenia weekendu. Analizy, komentarze i ciekawostki. W każdy poniedziałek po 17 na 95,6 FM.
Do lekkoatletów zajrzymy na chwilę, bo ważne wydarzenie, powołanie do kadry trzech gorzowskich lekkoatletek, kadry juniorek na czwórmecz na Ukrainie. O szczegółach opowie nam przebywający na zgrupowaniu kadry, też członek sztabu kadry juniorek, trener Tomasz Saska.
Najlepsze zawodniczki w kraju w każdej z konkurencji zostały powołane na mecz do Kijowa, na Ukrainę. Że akurat Olga Rzeszewska w biegu na 200 metrów i Alicja też Marek ma 400 przy Słodki. Obie zostały powołane na mecz i będą prezentować Polskę właśnie na meczu do lat 18 w Kijowie.
Będzie tam pan też jako trener kadry i dodajmy, że także zawodniczka z drugiego gorzowskiego klubu, tak?
Tak, Kornelia Lesiewicz też została powołana, będzie biegać 400 metrów, a także dziewczyny będą biegały sztafetę szwedzką, za którą ja będę odpowiedzialny, także może się zdarzyć tak, że trzy dziewczyny z Gorzowa będą w reprezentacji Polski w jednej sztafecie biegać.
I także jest już zagwarantowany dla pańskich zawodniczek bilet na EOF, tak?
Tak, no mamy w tym roku EOF w Baku, główna, najważniejsza impreza. Tylko 28 zawodników z całej Polski mogło na niego jechać, bo tyle miejsc PKO jakby przeznaczył. I tak się też złożyło, że miejsca rankingowe i wyniki dziewczyn są tak wysoko, że też trzy gorzowianki się zakwalifikowały. Żolga będzie biegać 100 metrów i będzie biegać w sztafecie. Alicja Kaczmarek 400 płotki i też jest zakwalifikowana do sztafety. I Kornelia Lesiewicz 400 i sztafet. To jest super, bo ten wyjazd to generalnie, no, one marzyły, żeby pojechać, bo to takie małe igrzyska olimpijskie, powiedzmy sobie.
Dla Olgi zresztą druga taka impreza, tak?
Tak, bo w międzyczasie się regulamin zmienił, bo kiedyś było do lat 17, teraz jest do 18, ale w związku z tym, że nie ma już mistrzostw świata juniorów młodszych w lekkiej atletyce, ostatnie były w Nairobi, także jest impreza jakby wydłużony rocznik, to jeden i Olga drugi raz w swojej karierze pojedzie na EU.
Jakie teraz najbliższe plany?
Jesteśmy na obozie w Spale, kończymy obóz w czwartek, prosto jedziemy do Warszawy, z Warszawy następnego dnia wylot do Kijowa, wracamy z Kijowa, kilka, dosłownie jeden dzień w Gorzowie z juniorami, jedziemy na Mistrzostwa Polski do Raciborza. Po Mistrzostwach Polski w Raciborzu jeszcze krótkie, dosłownie krótkie szlify na miejscu i startujemy na Olimpiadzie Młodzieży w Poznaniu. Bezpośrednio po Olimpiadzie Młodzieży w Poznaniu jedziemy na zgrupowanie do Spały, też takie krótkie konsultacyjne i prosto stamtąd lecimy do Baku.
Tyle Tomasz Saska. Teraz o squashu. W kwietniu gorzowianka Karina Tyma wpisała się do historii polskiego squasha, zdobywając złoty medal Mistrzostw Europy do lat 19, a przed tygodniem do tego sukcesu dołożyła kolejny, wygrywając po raz drugi Mistrzostwa Polski w kategorii seniorek. Pierwsze zdobyła w wieku 17 lat. Jak sama mówi, na korcie we Wrocławiu łatwiej było sobie radzić z rywalkami niż z otoczką towarzyszącą zmaganiom, które odbywały się w jednym z centrów handlowych.
Poziom w Polsce nie jest taki wysoki jak na międzynarodowej arenie, ale no ciągle dziewczyny do góry jakoś idą i no jest inaczej tutaj. Dla mnie jest łatwiej, tak, ale ciągle muszę się skupić na każdy mecz i muszę grać. To też nie jest takie łatwe przed wszystkimi właśnie w centrum handlowym, gdzie dużo ludzi tam... Ludzie przechodzą i patrzą na mnie, to też jest taki inny. Nie jestem do tego tak przyzwyczajona.
No ale jednak mimo wszystko w całych mistrzostwach straciłaś tylko jednego seta, dopiero w meczu finałowym, natomiast w półfinale z Kamińską wygrałaś 3-0, wygrywając pierwszego seta do zera. To chyba naprawdę spore zaskoczenie.
No tak, dla wszystkich w Polsce tak, na pewno. Ale no, dla mnie tak nie, za bardzo. No, po prostu był mój dzień wtedy.
Twoim dniem był także dzień, w którym zdobyłaś Mistrzostwo Europy w kategorii do lat 19?
Tak, tak, dokładnie. Znaczy ten cały turniej generalnie był. No, seta nie straciłam tam właśnie. Było coś innego, ciągle nie umiem do końca... zrozumieć, jak to zrobiłam generalnie.
Sukces jest o tyle ważny i wart podkreślenia, że pojechałaś na te Mistrzostwa Europy za własne pieniądze. Polski Związek Squasha na turniej indywidualny cię nie wysłał, także sprawiłaś bardzo dużą niespodziankę i takiego dałaś przytyczka w nos władzom polskiego squasha.
Dokładnie, dokładnie. Znaczy, to było bardzo ważne, żebym tam pojechała, bo to był mój ostatni juniorski turniej w ogóle, bo już w maju kończyłam 15 lat. A no to dużo pokazało im, że nie mogłam tak dalej postępować i dobrze, że to nawet wygrałam, to też było historyczne i no generalnie...
Jesteś pierwszą Polką, która stanęła na podium w ogóle Mistrzostw Europy.
Tak, dokładnie, znaczy to było coś innego, że śpiewałam hymn narodowy i no to było coś innego naprawdę. Ale to było też smutno, bo tak naprawdę to był tylko ja i Filip Jarota tam, nikogo innego nie było, nie mieliśmy...
Filip Jarota też jechał za własne pieniądze.
Tak, też. I nikogo innego nie było. Normalnie każdy kraj inny to ma z pięć dziewczyn i 5 chłopaków i jadą na indywidualne i potem tylko no, 2 dziewczyny i 3 chłopaków zostają na drużynowe, a właśnie to było takie trochę też smutne, że tylko nasza dwójka była...
Jak rozumiem, w tej chwili twoim celem już nie są Mistrzostwa Polski, chociaż myślę, że się będziesz pojawiać, tak?
Pewno,
w Mistrzostwach Polski.
Pewno, na pewno, na pewno. To jest ważny tytuł, żeby mieć.
No ale dla ciebie w tej chwili ważna jest ta, nazwijmy to, kariera, w cudzysłowie, zawodowa, bo już zaczęłaś startować w tym cyklu profesjonalnym, no i z małymi sukcesami już tam bądź, co prawda jeszcze nie grasz z tymi topowymi zawodniczkami, ale już finały się zdarzają.
Tak, dokładnie, no już mój cel w tym sezonie był dotrzeć do pierwszej setki. Prawie tam jestem, ale ciągle no, już progres widzę i widzę, że mogę tam za kilka lat pojawić się właśnie w top 30 albo w top 20 na świecie.
Z Kariną Tymą rozmawiał miłośnik squasha, amator squasha Ryszard Rachlewicz. Jeszcze na koniec o 15-leciu klubu sportowego Dragon, czyli klubu specjalizującego się w taekwondo i kickboxingu. Zajrzeliśmy na jubileusz właśnie 15-lecia zorganizowany przez ten klub, którym od powstania kieruje trener Rafał Bagiński.
15 lat minęło jak jeden dzień?
No dokładnie, 15 lat jak jeden dzień i tak naprawdę człowiek nawet nie zauważył kiedy i już jest 15 lat klubu, masę zawodników, masę sukcesów, więc naprawdę to jest taki czas, który no, strzelił jak z bicza. Naprawdę nawet nie ma nad czym się zastanawiać, tak? To 15 lat od momentu założenia i masę ludzi, którzy się przewinęli, masę rodziców, sympatyków. Także no, naprawdę jestem zadowolony i dumny z tego, co się nam udało osiągnąć. No tak generalnie w przeciągu no, krótkiego czasu, tak? Bo 15 lat to jeszcze nie jest jeszcze jakoś tak dużo, ale już jest tak na tyle sporo, że można tutaj 15 lat w jakiś sposób podsumować osiągnięciami, czy chociażby zdjęciami sprzed 15 lat, które no, mam nadzieję, że dzisiaj jak puścimy prezentację, to trochę wywołają uśmiechu na ustach.
O sukcesach za chwilę najpierw przypomnijmy okoliczności w ogóle powstania klubu.
No tak, no klub powstał w takich dosyć nietypowych okolicznościach, bo praktycznie przez moich uczniów, przez przypadek na lekcji oglądali kronikę Wincentego Kadłubka i tam fragment był nagrany z Mistrzostw Polski. No i kazali mi to zostawić, potem były pytania skąd, dlaczego, tak, dlaczego ja tego nigdzie więcej nie robię. No i tak do tego, oni mnie zmusili jakby do tego, żeby założyć ten klub i tak to się zaczęło 15 lat temu.
A z tych wielu sukcesów najważniejsze?
To najważniejsze to na pewno medale Mistrzostw Świata Marty Pyry i w taekwondo i w kickboxingu. Medal Wicemistrzostwa Europy w kickboxingu Marcina Szulety, Mistrzostwa Europy Kamili Przysiężniak w taekwondo. No i rzesze medali, naprawdę niezliczona ilość na Pucharach Świata i na imprezach międzynarodowych. No już nie mówię tutaj, bo naprawdę ciężko by było mi wymienić ile razy oni byli, stawali na najwyższym podium w kickboxingu i w taekwondo.
A gdzie ojciec założyciel chciałby swój klub widzieć za 15 lat?
No na pewno nie w tym miejscu. Chciałbym na tyle go rozwinąć, żebyśmy stanowili naprawdę realną siłę, już stanowimy realną siłę w województwie i w Polsce, bo muszą się z nami liczyć generalnie. 650 zawodników trenujących na dzień dzisiejszy, no to jest naprawdę imponująca liczba.
Nie tylko w Gorzowie, podkreślam.
Dokładnie, nie tylko w Gorzowie, w 8 lokalizacjach, tak, nawet w województwie zachodniopomorskim działamy, czyli w Dębnie. No i myślę, że to nie koniec, tak, bo mamy kolejnych instruktorów, teraz kolejna dwójka zrobiła uprawnienia, więc prawdopodobnie ta dwójka też wyruszy, że tak powiem, w świat i będzie zakładała swoje sekcje, więc kolejni zawodnicy, kolejne pokolenie. Zobaczymy, co będzie za te 15 lat. Tak?
Jedna z najbardziej utytułowanych w tym 15-leciu KS Dragon, Kamila Przysiężniak. Ikona klubu czy przesada trochę?
Chyba trochę przesada. Dużo jest nas utalentowanych i utytułowanych zawodników.
Jak to się zaczęło wszystko, przypomnijmy?
Poznałam trenera na obozie na wymianie międzynarodowej. Byłam dzieckiem, byłam w podstawówce i powiedział, żebym przyszła na trening, bo dobry ze mnie materiał na zawodnika. No i chyba się nie pomylił.
KS Dragon to coś więcej niż klub, można powiedzieć?
Oczywiście.
Rodzinna atmosfera.
To druga rodzina.
Ta rodzina trochę się rozrosła, prawda?
O tak. Wyszło. Nawet nie potrafię powiedzieć, ile mamy sekcji aktualnie.
Trener mówi, że około 600 zawodników. Łatwiej być jest zawodniczką czy trenerką?
Oj, obie role są ciężkie i chyba to jest nieporównywalna praca. Nie da się określić, co jest łatwiejsze, co jest trudniejsze, no bo to jest zupełnie inna rola.
A Kamila Przysiężniak to ciągle aktywna zawodniczka, bo tu trener tak nie dowierzał w to zakończenie zawodniczej przygody.
Zrobię wszystko, żeby Kamila Przysiężniak była wciąż aktywną zawodniczką.
Trochę tajemnicza, jedna z najbardziej utytułowanych zawodniczek KS Dragon Gorzów i w ten oto sposób dotarliśmy do mety ostatniej prostej. Jutro magazyn piłkarski po godzinie 17:00. Zapraszam magazyn żużlowy. W środę po godzinie 13:00 zapraszam w imieniu Daniela Rutkowskiego. Za dziś dziękuję. Filip Górecki. Spokojnego wieczoru.
Ostatnia prosta. Ostatnia prosta. Czyli sportowe wydarzenia weekendu. Analizy, komentarze i ciekawostki. W każdy poniedziałek po 17:00 na 95.6 FM.